wielokulturowe Pomorze.
Dzień dobry, po poranku. Andrzej Urbański. Dziś w wielokulturowym Pomorzu chciałbym Państwu zaproponować zatrzymanie się. Jeszcze raz, a w zasadzie ostatni raz w tym roku nad tematem, który dotyczy w sposób nieunikniony wszystkich. W ubiegłym tygodniu przeżywaliśmy i wspominaliśmy naszych bliskich, którzy odeszli, ale i tych, którzy przez życie przeszli w opinii świętości. Dzień Wszystkich Świętych, dzień zaduszny, już za nami. Ale i cała oktawa, podczas której możemy o tych sprawach rozmawiać, teraz się właśnie kończy. Zarówno w gronie najbliższych, może dzieci, możemy o tych zagadnieniach rozważać, a czemu nie? To właśnie w oktawie Wszystkich Świętych zachęcamy do uczestnictwa w codziennych pięknych procesjach różańcowych na naszych parafialnych cmentarzach. Codziennie po Eucharystii wieczornej, przemierzając alejkami rozświetlonego płomieniami zniczy cmentarza, wspominamy naszych najbliższych. Dziś o pamięci. I nie tylko. Porozmawiam z Jarkiem Przydłakiem, prezesem Stowarzyszenia Kulturalnego mieszczącego się w Gdyni, w Wielkim Kacku. O nazwie Kack właśnie. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
O jaką pamięć tak naprawdę powinniśmy zabiegać?
W widowisku, które Stowarzyszenie Kack ma w swoim dorobku, a którego reżysera też już niestety wspominamy i o którym pozostała pamięć Wojtka Rybakowskiego, naszego przyjaciela, społecznika i twórcę wspaniałej kultury, również kultury kaszubskiej. W tym widowisku pod tytułem Pusta Noc pada w pewnym momencie taki artystyczny refren, kiedy dochodzi do mówienia o zmarłej osobie, artyści na scenie zaczynają powtarzać: to był dobry człowiek. I myślę, że nie wiem na ile świadomie, ale najpiękniejsze chyba jest to, czy będzie to, czy powinno być to, żeby została po nas pamięć dobra. Dobra, które udało się nam zrealizować, dobra, które pozostawimy, dobra, które w kimś dalej żyje, kiedy nas już po tej stronie wieczności nie będzie. I o taką pamięć, może nawet jeśli nieświadomie, to pewnie najbardziej zabiegamy, czy powinniśmy zabiegać. Żeby po naszej śmierci, kiedy licznie i tłumnie odwiedzamy cmentarze, żeby ktoś wspominając nas powiedział właśnie: to był dobry człowiek.
Dobra pamięć, to chyba warto zapamiętać. Jedni mówią przyzwyczajenie, inni mówią tradycja, niektórzy mówią znudzenie, ciągle tym samym. To jednak pojawiamy się na cmentarzach, pojawiamy się w tych miejscach, gdzie wspominamy tych, którzy odeszli. Czy to jest taki wymiar wielokulturowości, który nam towarzyszy niezależnie od poglądów?
Myślę, że tak, bo pewnie byłoby dużą naiwnością, gdybyśmy myśleli o tym, że właśnie wszyscy odwiedzający cmentarze to osoby, które gdybyśmy zadali pytanie o wiarę, czy o jakieś określenie się religijne, to określą się jako osoby wierzące, czy praktykujące, czy gdybyśmy to jakoś podzielili na procenty, jaki byłby tam procent katolików, protestantów, prawosławnych. A przecież te pełne autobusy podmiejskie, te mimo wszystko wypełnione po brzegi parkingi w okolicach trójmiejskich i wszystkich po prostu w naszych miejscowościach cmentarzy, nekropolii, parkingi właśnie dowodzą tej wyjątkowości, o której mówi pan, panie redaktorze, tego dnia, takiego dnia, który myślę, że wpisuje się w tych kilka wielkich, niesamowitych dni w roku, które łączą, które nie dzielą, które niwelują gdzieś te różnice. Trudno mi nawet sobie wyobrazić, żeby 1 listopada prowadzić jakąś zażartą dyskusję o różnicach w poglądach dotyczących właśnie kwestii wiary czy poglądów związanych z tematami religijnymi, kiedy właśnie spotykamy się przy grobach. kiedy spotykamy się z rzeczywistością czyjegoś braku. Kogoś, z kim jeszcze rok temu we Wszystkich Świętych przecież być może te groby odwiedzaliśmy, być może z tą osobą staliśmy nad grobami naszych bliskich. Po prostu dotykamy prawdy, którą na co dzień chcemy może ominąć, udawać, że w tym świecie zdrowia, piękna, kultu takiej siły fizycznej i w ogóle wszechmocy człowieka, no jednak od niej nie uciekniemy, że gdzieś ten nasz byt się kończy.
Dwa dni tak się ułożyły w tym roku, że to i sobota, i niedziela, czyli te dni na pewno wolne, one normalnie są wolne, ale każdy to robi w sposób inny pewnie. Czy właśnie, czy świętować na smutno, czy świętować trochę bardziej radośnie?
To pewnie będzie bardzo osobista sprawa każdego ze słuchaczy tej audycji, każdego z odwiedzających groby, ale Kościół podpowiada nam w swojej mądrości tą różnorodność tych dwóch dni, bo przecież 1 listopada, uroczystość Wszystkich Świętych. Ci wszyscy, którzy tego dnia rozpoczną świętowanie w Kościele, tak jak ja rozpoczynam co roku przeżywanie tego dnia, to po pierwsze we wszystkich tekstach liturgii wybrzmi radość, wybrzmią teksty Ewangelii o błogosławionych, czyli szczęśliwych. Wszystko będzie mówiło nam o radości, łącznie z szatami liturgicznymi, bo tego dnia Kościół próbuje nam powiedzieć o takim pierwotnym powołaniu, które Pan Bóg gdzieś zamyślił dla człowieka, czyli powołaniu do świętości, tym powołaniu pierwszych rodziców, których Pan Bóg stworzył na swój obraz, na swoje podobieństwo. No i potem ta nasza cała droga człowieczeństwa przez grzechy, przez upadki, ale droga jakiejś próby powrotu do tego stanu właśnie świętości, idealności, czystości, czyli powrotu do relacji z Panem Bogiem. Przy okazji może właśnie wspaniałe jest to, jeżeli ten dzień też właśnie z żywymi, z tymi świętymi wokół nas. Nie tymi ogłoszonymi przez Kościół, czy tymi, przed którymi gdzieś tam pojawia się święty, czy błogosławiony przed imieniem, ale z rodziną, z sąsiadami, ciesząc się właśnie jeszcze tym, że tu po tej stronie wieczności jesteśmy razem. Wiele pięknych inicjatyw jest podejmowanych tego dnia w wielu naszych miastach, w naszych miejscowościach. Dla mnie bardzo bliska jest na przykład gdyńska kwesta na cmentarzach, gdzie tego dnia znowuż wszyscy ramię w ramię, nieważne od na co dzień barw politycznych, sympatii, antypatii, kwestują na gdyńskich cmentarzach, żeby wesprzeć hospicjum gdyńskie, które przecież potem każdego dnia towarzyszy osobom właśnie w ciężkiej chorobie, w takich trudnych chwilach odchodzenia, ale to jest właśnie też jakiś przejaw bycia z żywymi, czyli właśnie skupienia się na osobach, które mamy wokół nas. Natomiast 2 listopada Kościół nazwie wspomnieniem wszystkich wiernych zmarłych. Szaty liturgiczne w kościołach zmienią kolor na fioletowy. I tu może nie powiedziałbym, że na smutno, ale już na pewno z taką nutą refleksji. A z drugiej strony przepiękny dzień, sama ta nazwa, wszystkich wiernych zmarłych, czyli taka troska nas, wspólnoty Kościoła, czyli wszystkich ochrzczonych, o każdą jedną osobę, która żyła, której dar życia był podarowany przez Pana Boga i która już została gdzieś tam do wieczności powołana na sąd, żeby pamiętać o niej w modlitwie, żeby ją wspomnieć, żeby za nią ofiarować modlitwy, może jakieś akty strzeliste i przecież 8 dni listopadowe, w które Kościół zachęca do tego, żeby pamiętać o tych naszych bliskich zmarłych, żeby się za nich modlić wielkiej takiej mądrości też i łaskawości, tak bym to nazwał, Kościoła. Jest jeszcze przecież przypisany odpust zupełny do pierwszych 8 dni listopada, kiedy możemy modlić się za konkretną osobę i wypraszać dla niej dar nieba. Więc nie na smutno, ale z taką refleksją i wyciągnięciem dla siebie samego jakiejś mądrości z tego dnia zadusznego.
Być może wielu z Państwa przeżywa to w taki czy inny sposób, ale doświadczacie, wiemy doskonale, jak to wygląda na terenach polskich, cmentarzy i w tradycji polskiej, ale może właśnie ktoś z Państwa był gdzieś za granicą, w innym kraju. Wiemy doskonale, że te różnice kulturowe są i występują. Trochę boimy się śmierci, trochę boimy się o tym też mówić, ale no na przykład ta meksykańska tradycja, czy hiszpańska, czy gdzieś tutaj to zwrócenie uwagi na to, że śmierci nie należy się bać, ale trochę nauczyć się z nią obcowywać. Może tak kiedyś w tradycji polskiej też było, że obcowaliśmy bliżej śmierci, nasi dziadowie. Gdy umierał ktoś bliski, to wszystko działo się gdzieś w domach. Dzisiaj to jest trochę inaczej właśnie. Dlaczego boimy się śmierci?
Nie wiem, czy znajdę odpowiedź. Chyba nawet nie podejmę się próby odpowiedzi dlaczego, ale wrócę gdzieś do, jeszcze raz do tego tytułu widowiska Pusta Noc. Pięknego, bogatego kaszubskiego obrzędu, który tu na tych terenach był przez stulecia pielęgnowany. I dziś on jest szczątkowy, oczywiście zasady, normy, przepisy. Dziś już nie ma tego towarzyszenia chociażby zmarłej osobie tak fizycznie, czyli nie ma już ciała zmarłej osoby w domu w noc przed pogrzebem, kiedy tej pustej nocy, takiej tradycyjnej, tak to się odbywało i rodzina, sąsiedzi, przyjaciele całą tą rzeczywiście noc, stąd przecież określenie pusta noc, nie pusta godzina, tylko całonocne czuwanie w domu zmarłej osoby. Żegnali się jeszcze raz z tą zmarłą osobą, przypisane przepiękne teksty, piosenki, pieśni, znane wszystkim, którzy w tym obrzędzie uczestniczyli. I w tych obrzędach w naturalny sposób kolejne pokolenia mieszkańców Pomorza, Kaszubów wzrastały. Dla dzieci zjawisko śmierci nie było czymś nieobecnym, nie było jakimś tematem tabu, nie było wyciętą przestrzenią z życia. I może dlatego ten temat też nie był takim tematem lęku, nie był takim tematem nieobecnym.
A czy jest szansa, że będziemy wracać do tego jednak, co było w przeszłości? Czy to już jest temat
zamknięty? To zależy przecież tylko od nas. To zależy od każdego ode mnie, od pana, panie redaktorze, od każdego, kto słucha teraz tej audycji, bo przecież wkrótce każdy z nas gdzieś odbierzemy telefon, informację, że zmarł nam ktoś bliski. Będziemy wybierali się na pogrzeb tej osoby. To tylko od nas zależy, czy na ten pogrzeb chociażby pójdą z nami dzieci z naszej rodziny, nasze dzieci, czy nie. To od nas zależy, na ile to będziemy zmieniać.
Rozmawiajmy, poświęcajmy na to czas.
Nie uciekajmy od takich tematów, nie malujmy trawy, że nie ma trudnych tematów. Pamiętam taki, znaczy to niby jest oczywiste, że właśnie mamy taki czas właśnie unikania różnych trudnych tematów, choroby, cierpienia, śmierci, ale pamiętam taki obrazek, jechałem, to już nie Kaszuby, to Kociewie w okolicach Starogardu Gdańskiego i po prostu utknąłem, ponieważ wychodził z kościoła kondukt pogrzebowy. Nie wiem, czy to zwyczaj tam lokalnie tak nadal jest, że bardzo dużo osób w tym pogrzebie uczestniczyło, czy po prostu był to pogrzeb osoby, która zgromadziła tylu żałobników. Więc ten kondukt naprawdę dosyć długi czas wychodził przez bramę kościoła i kierował się na cmentarz i naprawdę był liczebnie bardzo, bardzo duży. I dopiero po chwili złapałem, co mi nie gra, bo coś mi cały czas nie grało w tym kondukcie pogrzebowym. Mianowicie, mimo bardzo takiej dużej różnicy wieku żałobników, po dłuższej chwili zastanawiania się, co mi nie gra, co mi nie pasuje, właśnie wtedy chyba po raz pierwszy tak świadomie nazwałem i zorientowałem się, że tam kompletnie nie było ani jednego dziecka. Mimo, że tam szły ewidentnie małżeństwa, małżonkowie, młodsi, starsi, ale nie wiem, na pewno ponad 150 żałobników i nie było żadnego dziecka. Myślę, że nie, że to nie jest dobry kierunek, bo przecież prędzej czy później z tą rzeczywistością odchodzenia, pożegnania, po prostu z rzeczywistością trudnych, a nieuniknionych życiowych kwestii przychodzi się nam zderzyć. Tylko jeśli nie jesteśmy, jeśli do nich nie dorastamy, tak jak do wielu innych rzeczy, do konieczności dokonywania wyborów, podejmowania decyzji, przez zabawę, przez szkołę, przez sprawdziany, egzaminy, przygotowujemy się do pełnienia różnych życiowych potem zadań zawodowych, różnych funkcji społecznych, ale jeśli nie przygotujemy się do przeżywania życia z jego pięknem, ale też właśnie troskami, zakrętami, to będzie nam tylko trudniej, nie łatwiej. Wydaje mi się, że w ten sposób krzywdzimy, a nie pomagamy.
I z tą refleksją, drodzy Państwo, zostawiam Was teraz w chwili ciszy troszeczkę. Nie tylko zadumy, ale takiej ciszy, w której znajdziemy też czas na to, żeby odpowiadać na najważniejsze pytania, egzystencjalne pytania. Jarosław Szydłak był ze mną i z Państwem tego poranka. Bardzo, bardzo dziękuję. I dobrego dnia Państwu życzymy.
Do usłyszenia.
Wielokulturowe Pomorze.